Raz, dwa,
to po dwie bierz, będzie szybciej.
Raz,
czyli tak,
trzy,
dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, sześćdziesiąt, tak? Dwa.
Mi lepiej dziesiątkami, bo tak się gubię.
Aha, okej.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Nakrętka z mojego domu. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
70. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Nazywam się Agnieszka Morzy. Jestem nauczycielem przyrody w szkole podstawowej numer 50 w Białymstoku. Idziemy teraz do sali przyrodniczej, do której zwykle dzieci naszej szkoły przynoszą plastikowe nakrętki. Odnotowujemy to, zapisując w zeszycie. Proszę bardzo, to tutaj. Żeby na koniec semestru czy roku szkolnego podziękować tym uczniom, którzy przez cały rok skrupulalnie zbierali nakrętki, podziękować im za udział w tej akcji w imieniu osób, które odbierają od nas nakrętki.
Nazywam się Iwona Ślusarek. Moja przygoda z nakrętką zaczęła się 1,5 roku temu, kiedy mój 25-letni syn uległ wypadkowi. Dostał bardzo poważnego urazu rdzenia kręgowego. Syn, ratownik WOPR-u, zrobił salto do tyłu. Nie był to skok na główkę, nie zdążył się przekręcić i stało się to takim tragicznym nieszczęściem dla niego. Paraliż bez pomocy osób drugich, trzecich nie ma w ogóle na razie jakby istnienia.
Maciej Pięczak, tato Hubeta. To jest rdzeniowy zanik mięśni. Dosyć paskudna choroba z tego względu, że jest duże osłabienie tak mięśniowe. Jedynym sposobem w tej chwili na powstrzymanie jakieś spowolnienie jest rehabilitacja. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się od naszych przyjaciół. Myśmy sami nie wpadli na ten pomysł. Przyjaciele z Siemiaty, czy akurat, zaczęli tą akcję. Jak ona się rozprzestrzeniła tutaj, nie mam pojęcia. Potem to wszystko poszło tak szybko, że akcja po prostu nas zaczęła przerastać i po 1,5 roku tą akcję żeśmy po prostu skończyli. Ze względów logistycznych, tak jak się mówi kolokwialnie, nie daliśmy rady tego ogarnąć, nie?
Jestem mamą Milenki. Nazywam się Sylwia Duda-Garbolińska. Nie robi pani. Lekarze też się nie wypowiadają, jak to będzie w przyszłości, co Milena będzie potrafiła, czego nie będzie. Ma mózgowe porażenie dziecięce. Proszę jak najintensywniej rehabilitować i zobaczymy, co z tego będzie. Także my na takiej zasadzie nawet nie patrzymy, nie myślimy, tylko nie chcemy sobie w przyszłości, a mogłem jeszcze to zrobić, mogłem jeszcze ty się bardziej postarać. Także na zasadzie ćwiczymy, wozimy ją, żeby ona ćwiczyła jak najwięcej. No i co z tego będzie, to zobaczymy. No.
Tak.
Wpadła na ten pomysł, żeby zacząć zbierać się nakrętki, moja koleżanka z pracy. Zaczęło się od tego, że jest również w Białymstoku dziewczynka, też z mózgowym porażeniem dziecięcym, Ola. Ja jej nie znam, nie spotkałam, nie rozmawiałam nigdy. I że właśnie dla niej też zbierają nakrętki z przeznaczeniem na delfinoterapię. Ponieważ to jest dosyć duży koszt. Turnus dwutygodniowy kosztuje w Turcji ponad 20 tysięcy. No to stwierdziła, no to jak oni, no to my też spróbujmy. Akcja się rozpoczęła 21 września i założyłam stronę na Facebooku.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Czyli to już będzie
200. 200 nakrętek.
Na koniec roku szkolnego my, nauczyciele przyrody, za udział w akcji wypisaliśmy około 400 podziękowań, a w tamtym roku szkolnym nasza szkoła liczyła około 700 uczniów, także ponad połowa bierze udział w tej akcji. Ta akcja ma podwójny wymiar, zarówno ekologiczny, jak i charytatywny. Surowiec, jakim jest plastik, z którego wykonane są nakrętki, jest powtórnie przetwarzany. A dodatkowo, myślę, że to nawet dzieciom, które przynoszą te nakrętki, bardziej istotny jest ten wymiar akcji charytatywny, czyli to, że mogą pomóc swoim niepełnosprawnym kolegom, koleżankom, młodszym dzieciom, czy nawet dorosłym osobom, bo wielu już osobom pomagaliśmy w naszej szkole. W tej chwili zbieramy dla dziewczynki, która ma na imię Milenka, ma porażenie mózgowe i zbieramy jej na tak zwaną delfinoterapię. To jest taka terapia, która w przypadku tej choroby przynosi bardzo duże efekty.
I od 21 września do 20 grudnia zebraliśmy ponad 5 ton. Dużo. Nigdy nie sądziłam, że to tak nam szybko pójdzie. Akurat tutaj w okolicach Białegostoku nie ma firm, które zajmowałyby się przetwarzaniem tych nakrętek. To są tylko pośrednicy tak naprawdę. I wtedy wiadomo, że cena za te nakrętki u nich jest o połowę tańsza. Znaleźliśmy firmę, to jest firma recyklingowa, która właśnie skupuje nakrętki, no nie tylko od nas, tylko tutaj pani mówiła, że ma dostawców nakrętek kilku z tego rejonu. Pośrednicy biorą tutaj 50-60 groszy za kilogram. Firma, która od nas bierze, płaci nam złotówkę za kilogram. I te pieniądze nie wpływają tu na konto nasze, tylko to wpływają na subkonto Mileny, założone w Fundacji Złotowianka. Pieniądze z tego konta nie mogą pójść na coś innego, tylko na potrzeby Mileny. Z tym, że no oni przyjeżdżają po 2-3 tony. Muszę to gdzieś trzymać. Tu przyszła pomoc z miejsca, w którym jeszcze pracuję, bo to ilości, no to nie wiem, w tym pokoju może tona by się zmieściła. Jakby tak poustawiać. Ja jestem inżynierem, pracuję w firmie wykonawczej, która buduje drogi. Jest ciężko, bo nie ma pracy. No muszę się z tą firmą po prostu rozstać. Nie jestem w stanie wyjechać na budowę, która jest oddalona od Białegostoku o 150 km. Ale nakrętki będę mogła dalej tam zbierać, przetrzymywać, także to tutaj nie ma problemu. Drugi problem to jest transport. Przywożenie tych nakrętek i żeby to komuś za to płacić, to się w ogóle nie opłaca. Bo my zbieramy nakrętki z Białegostoku, jedna szkoła w Łomży nam zbiera, ponieważ ja pochodzę z Krajewa, to też w Krajewie tam znajomi zbierają. Transport rozwiązany jest w ten sposób, że właśnie ta koleżanka, ponieważ jej mąż ma firmę transportową i przywozi w tamte miejsca różne materiały i wraca pusty samochód, także jest możliwość, że on sobie weźmie i nam tutaj je przywiezie, bo to się by w ogóle też nie opłacało.
Pierwszą partię korków zbieraliśmy na wózek aktywny, uzbieraliśmy około 8 ton. W tej chwili potrzebne nam jest około 10 ton, ponieważ zbieramy na wózek elektryczny, z czego jest dofinansowanie 14 tysięcy, 8 tysięcy trzeba mieć wkładu własnego. Kilogram kosztuje od 70 groszy do 90. No i moja praca polega na tym, że szkoła do mnie dzwoni: pani Iwono, prosimy odebrać, bo jest na przykład 10 czy 12 worków 120-litrowych. I ja jadę swoim samochodem, odbieram to, magazynujemy to u siebie w domu na podwórku, po czym pożyczamy lawetę od kolegi i cały bus i cała laweta to na przykład jest około 2 ton tych korków i mamy firmę recyklingową już zaprzyjaźnioną, oni to sprzedają, pieniążki są przelewane na konto.
Nakrętek w tej chwili już nie zbieramy, nasza akcja trwała mniej więcej 1,5 roku. Chodziło ogólnie o to, aby po prostu w jakiś sposób wspomóc też te potrzeby związane z rehabilitacją ze sprzętem ortopedycznym. To jest naprawdę ciężka praca i bez pomocy wielu ludzi na pewno nie udałoby się tych efektów osiągnąć. Ja w ogóle myślę, że trzeba by było na całą sprawę zbiórki nakrętek spojrzeć w dwojaki sposób. Proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy tutaj jednego odbiorcę, który od nas zabierał te nakrętki. Przyjeżdżamy samochodem, który też z dobrej woli człowiek dał nam zupełnie nieodpłatnie, duży ciężarowy samochód, w którym przywozimy 2,5 tony takich nakrętek. Cena z 80 groszy spada na 60 groszy, tak? Natomiast bardzo wiele osób w tym uczestniczyło. Czy paliwo, czy czas, bo trzeba było zwieźć po szkołach, tak? Jeździć też po terenie. I tak naprawdę trudno jest zbilansować co do złotówki, ile tego było. Więc my podajemy, tak jak mówię, blisko 14 tysięcy kilogramów przez 1,5 roku. To były pieniążki. Powiedzmy średnio 70 czy 60 groszy za kilogram i wyjdzie nam jakaś tam kwota. Tylko ona po prostu nie będzie dokładna. Za te pieniążki mogliśmy swobodnie przez rok czasu opłacić rehabilitację Huberta.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
To będzie ile już?
50. Już mam 250.
To nie są tylko nakrętki od butelek po napojach czy po mleku, to są też różne inne.
To są nakrętki po wodzie, po napojach, po mleku, po środkach czystości, jak widać, a także na przykład po pojemnikach na kawę, herbatę. Chodzi o to, że to jest twardy plastik, bo co się z tym dalej dzieje? Ten plastik jest przetwarzany na taki granulat. Z tego granulatu produkowane są na przykład takie rzeczy jak kosze na śmieci, czy różne plastikowe sprzęty w gospodarstwie domowym, czy nawet plastikowe meble ogrodowe. Także może ten plastik z powrotem wrócić do naszego mieszkania.
naprawdę nie wierzyłam w to, że ludzie tak mogą pomóc, bo też jak zbieramy te nakrętki na przykład z Auchan, to wtedy zdarzają się różne dziwne rzeczy i to po prostu trzeba przebrać, tak, sprawdzić, czy to są faktycznie nakrętki, czy nie ma tam nakrętek metalowych. Trochę taka niewdzięczna robota, bo po pierwsze zapach, no bo nie wszyscy to czyszczą, prawda? A po drugie o dziwo, że przesypując nakrętki, sprawdzając, jest straszny hałas. Także tu też jest pomoc znajomych, znajomi, znajomych. I co też ludzie nam mówią, co też się podoba, że oni wiedzą, że oni przekazują nakrętki dla konkretnej osoby, na konkretną potrzebę.
Bardzo ciężka praca. Wręcz bym, żeby to brzydko nie zabrzmiało, jest to tak jakby żebranie, tak, o taką pomoc. Ale to jest naprawdę bardzo duża, bezinteresowna pomoc. Łatwiej jest poprosić o nakrętki niż o pieniądze, aczkolwiek świadomość ludzka jest jeszcze odnośnie korków bardzo słaba. Niektórzy do tego mają wielkie serce, a niektórzy mówią, a co tam taka nakrętka? Zbieram w całej Polsce. Już są korki zbierane w Warszawie, są korki zbierane w Łodzi, w Koluszkach, tam gdzie mieszkamy. No w tej chwili już ruszyła akcja tutaj w Białymstoku, tam gdzie ludzie chcą i mogą. Jestem jedynym opiekunem mojego syna i pobieram na niego 520 zł dodatku takiego opiekuńczego. Więc co mamy zrobić? Państwo polskie nie jest w stanie zabezpieczyć finansowo rodziny przy takim porażeniu, żeby zrefundować przez okres najważniejszych 3 lat taką rehabilitację. Mój syn teraz jest na rehabilitacji w jednym z lepszych ośrodków w Konstancinie Jeziorna i co on tam robi? On ma tylko tam godzinę. Jest mi go szkoda, bo cały dzień jest praktycznie stracony. On w domu ćwiczy 3-4. No i jestem z nim sama.
Blisko 4 lata z chorobą syna już nauczyłem się, że w takich przypadkach trzeba radzić sobie samemu. My korzystamy z pomocy NFZ-u, że tak powiem, tak? W przypadkach, kiedy jeździmy na przykład na turnusy rehabilitacyjne 2 razy w roku, ale nie oszukujmy się, państwowa rehabilitacja, czyli te zlecenia, które braliśmy na początku też, na przykład w poradni tutaj rehabilitacji, może inaczej, bo to nie chciałbym kogoś dotknąć. To ciężki temat jest ogólnie. Każdy wcześniej czy później decyduje się na tą prywatną rehabilitację. Tak jak mówię, to jest w naszym przypadku jedyna forma leczenia, tak? I ona musi być najlepsza.
7, 8, 9, 10.
Ja nazywam się Zuzanna Smyk i chodzę do klasy 6B. To u mnie tak samo się angażuje w to cała rodzina. To, że pomagamy środowisku, to jest też jest ważne, ale pomoc innym ludziom, którzy tego potrzebują, to jest naprawdę bardzo ważne i mamy na bieżąco informacje, co się dzieje z tymi osobami, czy udało nam się im pomóc głównie.
To jest ważne, żeby też pokazać dzieciom, że nie wszystko, co robią, musi mieć taki wymiar rzeczywiście materialny, prawda? Że można coś zrobić bezinteresownie dla kogoś.
Zawsze wydawało mi się, że jeżeli człowiek ma rodzinę, to musi za nią odpowiadać. Tak nieszczęśliwie się trafiło, że moje drugie dziecko jest dzieckiem niepełnosprawnym, ale ponieważ jest moim dzieckiem, to ja powinnam o nie zadbać i zagwarantować mu, tak, akurat w tym przypadku rehabilitację. Znaczy, chodziło mi o to, że takie proszenie, dajcie mi pieniądze, bo ja mam dziecko niepełnosprawne, chciałam tego uniknąć. Fakt, pieniądze są potrzebne, bo tak jak wyliczyliśmy, miesięczna rehabilitacja, bo przeważnie to są zajęcia prywatne, około 1000 trzeba liczyć, plus do tego dochodzą turnusy rehabilitacyjne, ponad 5000.
Nauczyłem się w tej chwili patrzeć na to w trochę inny sposób. Wszystko, co zgromadzimy, czy na subkoncie Huberta w fundacji, czy z 1%, czy ze zbiórki nakrętek, na przykład takie jak była, to jest wszystko na plus, bo my nie wiemy, co nas czeka w przyszłości i gdzie będziemy musieli się znaleźć za miesiąc, za rok. Jeżeli będę musiał jechać do Chin na przeszczep komórek macierzystych i będę musiał na to wydać 150 tysięcy złotych, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, wykopię te pieniądze spod ziemi. Nie jestem w stanie takich pieniędzy zarobić w tej chwili. Ja w tej chwili zajmuję się akurat Hubertem, żeby móc bez problemu hospitalizować Huberta. Nie poszukuję pracy, bo to się mija cel. Nikt mnie nie zatrudni, wiedząc, że co 2 tygodnie jestem z dzieckiem w szpitalu. Ale nie wariujemy, żyjemy normalnie, no tak jak należy, no.
Mam pomoc, mam pieniążki, muszę w to włożyć pracę, bo ludzie też mi wkładają w to pracę, bo mi to pomagają, ale to nie jest wykładanie pieniędzy. Nie chciałam nigdy mówić, dajcie, bo mi się należy, bo ja mam dziecko niepełnosprawne. Nie? Przecież ktoś może mieć inny, nie wiem, też bardzo zdolne dziecko i nie mieć pieniędzy na wykształcenie, no to dajcie mi. To takie, zawsze mnie uczono, że jeżeli ja coś chcę, to ja powinnam na to zarobić, zapracować, tak? Powinnam się o coś postarać. To jeszcze nie jestem w takim stanie, prosić o pomoc, typu dajcie mi pieniądze, nie? Już lepiej poproszę o nakrętki.
7, 8, 9, 10, 300 nakrętek.
To co, dosyć?
Resztę chyba zaniosę na jutro.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Nakrętka z mojego domu.